Józef Ignacy Kraszewski. Powrót do gniazda. Powieść z podań XVI wieku. Czyta Hanna Kamińska. Rozdział pierwszy. Celum non animum mutant, qui trans mare currunt. Ci, którzy jadą za morze, zmieniają klimat, nie ducha. Wieczór był wczesnej jesieni. Wśród murów miejskich ledwie początek września odgadnąć było można. Takim ciepłem wiało powietrze, tak złociste były niebiosa, taki spokój panował w naturze całej. Rzekłbyś coś wiosennego, czuć było w powiewie wiatru łagodnym, który przynosił zapachy liści powiędłych, ściętego zboża i dojrzałych owoców, a łudził jakby kwiatami rozstwierającymi się na łąkach. Często tak ostatnie dni życia w naturze są niby pierwszych wspomnieniem. Starożytne miasteczko ze swymi szczytami domostw gotyckich, wieżami kościołów, basztami i murami, ozłocone zachodzącego słońca promieniami, malowało się na tle niebios pełnym fantazji obrazem. Na wysokich czołach kamienic gorzały jeszcze blaski łuny zachodniej, gdy ulicę przezroczysty cień okrywał jakby kotarą olbrzymią. Gdzieniegdzie w wąskich oknach o drobnych szybach w ołów oprawnych widać już było czerwone ognie pozapalane przez troskliwe gospodynie. W rynku panował jeszcze ruch dzienny, żywszy może niż był we dnie, bo się wszyscy śpieszyli do domów przed nocą. U kamiennej studni w pośrodku stały dziewczęta i gwarzyły, przypatrując się przechodniom. Dalej kilku mieszczan, starszyzny w dostatnich sukniach i dziwnych kołpakach na głowie, rozprawiało żywo o sprawach miasta i krajów niemieckich. Na niektórych domostw w progach stały panie mieszczki z założonymi na piersiach rękami i posyłały sobie pytania i odpowiedzi wesołe. Kupcy zabierali się do zamykania sklepów, a chłopaki biegały około żelaznych okiennic, hałaśliwie przysposabiając sztaby, którymi je ryglować mieli. Z ciężkimi wozy ładownymi podróżni kupcy zdążali na noclegi, szukając znajomych znaków. Kilka gospód dla obcych widać było w rynku. Z okna w szczycie na drążku wywieszone ich orły, konie i znamiona różne rysowały się ciemno na niebie. Wrota stały jeszcze otworem. Przed jedną z nich konie pańskie i sługi gotowe do drogi snać czekały na jakiegoś szlachcica, który przed nocą na zameczek swój chciał podążyć. W ulicy gwar był i dość ludu, jeszcze łacno naówczas odróżniającego się strojem i obyczajem od szlachty i mieszczaństwa. Wśród niego, jak na małe miasto, widać było więcej dostatniej młodzieży w beretach z piórkami, w sukniach wykwintnych, przy mieczykach, niżby się jej spodziewać było można. Niektórzy z nich trzymali księgi pod pachą, oprawne w pergamin biały i zwitki papieru. Po nich poznać można było studentów i po wesołych, a raźnych głosach, które się z ust dobywały. Większa ich część dążyła do gospody akademickiej pod gołębiem złotym, w której drzwiach cisnęli się, śmiejąc i rozprawiając panicze, po stroju na obcych wyglądający. Kobiety przypatrywały się im z daleka, a zza szyb ciemnych kamienic niejedna główka ciekawa ścigała oczkami złotowłosego chłopaka, którego beret aksamitny pokrywał pukle obfite. I starsze panie mieszczki uśmiechały się do młodzieży znajomej, bo w małym miasteczku nikt sobie całkiem obcym nie był. Jedno z okien złotego gołębia stało otworem, a przez nie dobywał się churalny śpiew studenckiej pieśni odwiecznej, nuconej po całej Europie. Gaudeamus igitur, juvenes dum sumus. Wesoło było w tym rynku, rzekłbyś w jednej izbie, w której gromadziła się rodzina. Śmiech, śpiewy i rozmowy krzyżowały się i mieniały, a koła wozów po twardym, spiczastym bruku tętniały jakby rytmem wielkiej tej pieśni. A słońce zachodziło kiedyś za wzgórza i niebiosa blado-liliowe osłaniały cienie i na szczytach kamienic powoli gasły blaski zachodu, a występowały czerwono palące się okna. I zwolna rozchodzili się wszyscy, a tłum coraz zmniejszać się począł. W głębi rynku, w małej kamieniczce, na wschodkach wiodących do drzwi, jej zamkniętych, siedział chłopak młody, łokcie oparłszy na kolanach, a głowę trzymając w dłoniach i dumał. Ubiór jego bardzo skromny, ale czysty, oznaczał pacholika, zamożnego pana i różnił się wielce od niemieckich. Miał na sobie suknię z rękawami na wyloty, burakowego koloru, bramowaną żółto, pasek na klamry spięty, szeroką spodnią odzież i buty safianowe ciemne. Na głowie mały kołpaczek pokrywał włosy ucięte dość krótko i podgolone. Od pasa skórzana torebka i nóż w pochwach wiszące z przodu na łańcuszkach również były niewykwintne jak odzienie. Chłopakowi znać nudno było i smętno, bo kilka razy rzucił okiem ku rynkowi i popatrzał na młodzież, ani myślał się do niej zbliżyć, ani bardzo ciekawił za nią. Kamieniczka, na której stopniach obrał sobie spoczynek wieczorny, była wąska od czoła, mała, dosyć wysoka, lecz jedna z najozdobniejszych na rynku. Cały dół, aż do drzwi, u których w niścia siedział chłopak, zajmowało wielkie okno, znać sklepowe, już żelaznymi okiennicami zasłonione. Ponad nim, na żelaznym pręcie, stał z drzewa wyrzeźbiony, złocony puchar misterny, który złotnika oznajmywał. Na pierwszym piętrze węższe trzy okna z ołowianymi szyby i żelaznymi balaskami u dołu, zielenią i kwiatami ubrane były. Nad nim w murze wśród figlów i rzeźb kamiennych wyryty był ogromny pierścień i rok 1496. Jeszcze wyżej mniejsze trzy okienka stały ciemne, a nad nimi dwa już w szczycie świeciły czerwono. Cisza i spokój panowały koło domu. Ani się żywa dusza pokazała w jego oknach, ani ruszyło co w głębi. Ostatni promyk słoneczny padał właśnie na szczyt i zezwalał przypatrzeć się pięknie odnowionej facjacie, której szczyty zdobiły piramidy, globusy i foremne wyginania. Wszystko to zresztą znamionowało dostatniego gospodarza, bo i zamknięte drzwi całe były pokryte żelazną siatką, którą mistrzowska wykuła ręka, jakby z miękkiego jedwabiu szyła wzory na tkaninie. Ponad drzwiami ten sam rękodzielnik zawiesił w oknie w koronce z żelaza imię Jehowy. Każdy tu kamyk był wypieszczony i wdzięczny, a czas nie wyszczerbił nic jeszcze z pięknego czoła domu. Sąsiednie gmachy, większe, cięższe, smutnie się wydawały obok małego cacka, z którego prawej strony za wysokim murem ogrodu wychylały się jakby z przepełnionego kosza zieleni powywieszane gałęzie starej lipy, klonu i figlarne, różanego krzaku wypustki. Maleńka furtka w murze wiodła do cienistego wirydarzyka, a w niszy nad nią spłowiałe malowanie stare ledwie już było widoczne. Zmierzchło już dobrze, gdy ostrożnymi kroki z ulicy, oglądając się dokoła, wysunął się człowiek lat średnich, osłoniony szarym płaszczem dostatnim, z głową pokrytą nawisłą czapką, która twarzy jego widzieć nie dawała. Para zawiesistych wąsów tylko sterczała po obu jej stronach. Spod opończy widać było buty czarne i koniec krzywej szabli, która się utaić nie dała. Szedł krokiem wolnym, rozpatrując się na wsze strony, poglądając w dal ku rynkowi, a najpilniej na wschodki, na których siedział chłopak z głową w dłoniach utopioną. Poglądał i na okna kamienicy, i na sąsiednie domy, i na przechodniów, którzy w tę stronę ku niemu dążyli. Podkradłszy się tak po cichu niemal ku drzwiom i wschodkom, mężczyzna stanął, obejrzał się jeszcze raz i odchrząknąwszy raz i drugi, aby chłopaka wyrwać z zadumy, gdy ten podniósł głowę i zdziwiony począł mu się przypatrywać, z cicha, ale wyraźnie zawołał – Juśko, sam tu! Zdaje się, że widok upiora i głos gromu nie byłby więcej przeraził młodego chłopca siedzącego na wschodach nad to tak proste odezwanie się niespodziane. Porwał się na nogi, zaraz jakby nieprzytomny, zachwiał, przetarł oczy i w kilku skokach znalazł się przy stojącym w ulicy. Słychać było tylko szept jakiś, po czym oba, obejrzawszy się, zawrócili w ciasną uliczkę idącą od rynku ku murom. Po obu jej stronach domy stały wysokie, ale daleko mniej wytworne niż w środku miasta. Gdzieniegdzie mur i gród przedzierał kamienice i szerokie bramy zamknięte wiodły na rozległe podwórce. Ludności się tu mniej kręciło. Kilka dziewcząt z wodą wracało śpiewając i kilkoro bosych dzieci uciekało pod murami. W prawo chwiał się u szczytu domostwa blaszany znak wieńca dębowego. Była to gospoda, lecz skromniejsza od rynkowych, bo oprócz bramy miała zaledwo po jednym oknie z dwóch boków. Właśnie we wrotach stał sługa z koniem, a kowal w skórzanym fartuchu podniesioną nogę konia rozpatrywał. Żwawe stworzenie widocznie się tym niecierpliwiło i rwało, na co dwóch parobków patrzało jakby zdziwionych, bo koń też był do niemieckich ciężkich niepodobny, smuklejszy od nich, z długą, piękną grzywą siwą i z głowy mu oczy czarne w obwódkach jakby koralowych świeciły. Po drodze do gospody przodem idący w opończy mężczyzna i śpieszący za nim widocznie pomieszany chłopak prawie do siebie nie przemówili. Doszli tak do bramy, przecisnęli się w milczeniu około konia, który tylu ciekawych gromadził przy sobie, i mężczyzna od gospodarza, wziąwszy klucz, poprowadził chłopca na wschody. Otworzyła się izdebka, sklepiona od ulicy, pełna sakw i węzełków, siodeł i końskiego rynsztunku, którego znać w stajni trzymać się obawiano. W mroku widać było na stole cynowy dzban, kufel i porzucone misy od jadła. Gdy się drzwi zamknęły, chłopak żywo do kolan przypadł starszemu, a ten go za głowę ująwszy pocałował. – Ach, na rany pańskie! – zawołał Juśko. – Co wasza miłość tu robi? Prędzej bym się śmierci spodziewał niż pana podstarościego tutaj. – Ano cicho, Juśko, ano cicho, aby mnie tu wcale nie było, rozumiesz? Jam tu jest, a nie ma mnie dla wojewódzica. Masz trochę rozumu, a kochasz naszego miłościwego pana i wojewódzica też. Powinieneś wiedzieć, że co się tu czyni, to dla dobra obojga. I słuchaj jeszcze, niech cię sumienie nie boli o to, że mi powiesz prawdę wszystką, bo po to ja tu jestem, abym się o niej dowiedział. Trzeba ją mówić jak na spowiedzi. Chłopak głowę spuścił i milczał. Nie pierwszym to ja raz tu, dodał podstarości, i nie pierwszy też dzień. Wiem ci ja tu już przez drugich, co się święci. Nie potrzeba mi od ciebie nic, ino bym wiedzieć chciał, czy ludzie prawdę mówią. Pochodził po izbie wzdychając i pocierając to czupryny, to wąsa. Dopiero teraz, gdy opończe z siebie zrzucił, lepiej go można było zobaczyć, bo się i rozprostował, i twarzy nie krył. Mężczyzna był pięknego wzrostu, barczysty i silny, lat średnich, z wygoloną głową i twarzą, na której tylko wąs długi, zwity, gdyby dwa ogony wężowe się plątał. Oblicze wesołe, może pospolitego czasu, było teraz zasępione i chmurne. Przystąpił do Juśka, który ręce złożywszy miął i palce łamał z zakłopotania, aż mu w suwstawach trzaskały. Pisał wojewoda do pana Janusza, aby doma powracał. Pisała matka, słano listy. Co mu się stało, że się na rozkaz rodzicielski nie kwapi? Juśko ramionami dźwignął. Albo się to miłościwy pan przede mną będzie z tego spowiadał, rzekł powolnie. Prawda, że dla mnie by i brat rodzony lepszym nad niego być nie mógł. Ano od wojewodzica do Juśka daleko, aby mu serce swe i myśl odkrywał. A tyż to oczów i rozumu nie masz? Zapytał podstarości. Choćby też, zawołał raźno chłopak, ano i oczy mylą, i rozum zawodzi. Jakże ci się zda, mówił spokojnie stając przed nim stary. Cóż go tu trzyma? Nauka? Nauka też, odparł chłopak prędko. Więc i cóż jeszcze? Juśko zmilczał. Mów śmiało, nie młoko z ciebie. 20 lat będziesz miał, boś się z panem Januszem jednego roku rodził. Rozumiesz wszystko, a ja wszystko też już wiem. Juśko tylko westchnął i oczy sobie zakrył. Co tu już malować i pokrywać, mówił podstarości. Nie dla nauki on tu siedzi, nie owe nowinki go tu przykuły. Ino dziewka ta, panie Boże, odpuść, i to jeszcze niemiecka. Nie mógłbym kłamać, gdybym i chciał, odezwał się Juśko po namyśle. Będę się więc spowiadał, jak Bóg przykazał. Uderzył się w piersi. Ach! Bo i mnie tu życie obmierzło. Miłościwy pan nie mówi mi nic, ale jam na wszystko patrzył. Nauka go tu sprowadziła. Nauka go tu trzymała, choć lada jaka. A teraz i dzieweczka pewnie nie puszcza. Pod starości ruszył ramionami. A cóż mu to świta z pozwoleniem w głowie? Mieszczka niemiecka dla syna pana wojewody? Toćby i prosty szlachcic tego nie chciał. Wszak ci to chłopiska grube i ród paskudny. Józiak się namyślał, trzęsąc głową. Przebaczcie mi, odezwał się, a no wy ich nie znacie. Prawdą a Bogiem, królewska albo książęca córka nie może piękniej wyglądać jak oto ta chłopka. Gdybyście ją widzieli, zdumielibyście się. Ojciec, złotnik cesarski, człowiek, co skrzyniami chowa Portugały, a królom pożycza. Jedyna córka, to ją w jedwabnych pieluchach koronkami oprzywanych chowali. I wyrosło to jak pieszczony kwiat w doniczce. Delikatne, białe, piękne. Ino patrzeć jak na obraz. Pod starości splunął. Tym ci gorzej, zawołał surowo. Na złe chyba prostą dziewkę tak wychuchali, bo cóż to ją na świecie czeka? Albo gruby mieszczuch, albo takie zaloty pańskie, co srom do domu wniosą. Już ci się z nią nie ożeni, szlachcic, ani książę. Ja tam nie wiem, co ją czeka, rzekł Juśko. A mówię, jako widzę. Nie prosta to dziewka, ale malowany obraz. Gdybyście ją widzieli, kiedy z ciotką idzie w miasto do kościoła, a ów strój od łańcuchów i maneli, a twarzyczkę delikatną i białe ręce, co nigdy nic oprócz igiełki nie tknęły, zdumielibyście się. U niej tylko kwiatek, lutnia i książka. A chowali ją na panią i uczyli wszystkiego, jakby jej wszystko umieć było potrzeba. Pod starości namarszczył się i nogą tupnął o podłogę. Tym ci gorzej, westchnął. I głowę mu zawróciła? Józiak spuścił oczy. Nie wiem ci ja nic, nie wiem, tylko że siedzi tam często, a jak pójdzie, to się zapomni i jakby go tam przykuło. Cóż ojciec? I ten niespełna rozumu zawołał pod starości. Przecież wie, co polski pan znaczy. Przecie rozumie, iż wojewodzic córki jego nie weźmie. Jakże pobłażać może? Co Niemiec rozumie, albo co on wie, począł chłopak. On się ma za równego z baronami i grafami cesarstwa, bo by mu tylko pisnąć i skrzynię otworzyć, aby pergaminu dostać z przywiesistą pieczęcią. Albo go to kawał oślej skóry czym lepszym zrobi, podchwycił pod starości i ramionami ruszył. A choćby wreszcie wyszlachcił go cesarz. Co nam niemieckie owo świeże szlachectwo, ba i nawet stare. I począł chodzić po izbie krokami wielkimi. Skaranie Boże, nasłanie pańskie, plaga to dla domu, ale raz z tego wyrwać go potrzeba. Dosyć już wszystkiego zła. Powróci i zapomni. A z wiarą jak, z kościołem, dodał ręce załamawszy, tym gorzej pono jeszcze. Bo o kobiecie zapomni, a gdy o Bogu nie pamiętał, poratowania nie ma. Zmysły człek odzyska straciwszy, wiary nie. Westchnął stary. Chłopak znowu spojrzeć na nie śmiał. A gdzież to tu kto wyjdzie cały z tego piekła? Odezwał się po długim przestanku. Alboż to pan miłościwy nie wiesz, co tu za zgorszenie mieszka i jakie nowinki sieją i co się z kościołem stało, a cóż dopiero z ludźmi? Nie odpowiedział pod starości. Wojewoda pisał nie jeden raz ani dwa. Pisała matka. Cóż, mówił i czynił, gdy listy przyszły. Gdy je przywieziono, to zrazu pieczęci rozerwać nie śmiał, rzekł Józiak, a chodził i łzy mu w oczach stawały, jakby ze krwią, i jęczał. Potem, gdy je otworzył, jak szalony latał. Cóż po tym? Drugiego dnia już, kiedy go znowu Niemcy oszwargotali, a ta go ośpiewała i słodkimi wyrazy i uśmiechy ujęła, posprzątał karty i o wszystkim zapomniał. I było tak za pierwszym razem i następnych. A gdy ostatnie pismo nadeszło, rzekł mi, pono nam w drogę potrzeba. Ucieszyłem się bardzo, bo mnie tu powietrze truje i skoczyłem do skrzyni pakować, aż mnie zatrzymał. Będzie na to czasu dosyć. I więcej już o tym nie wspomniał. Chodził znowu jak dawniej, a na mnie spojrzeć nie śmiał, bo mu kilka razy chciał przypomnieć i nimem począł, usta mi zamknął. Oczarowali go. Odezwał się cicho pod starości. Kto wie, jakie oni znają sztuki i czym człowieka biorą. Mogłożby to być, gdyby nie napój i szatańska siła, żeby dziecko naszego pana tak rozum postradało i wszystkiego się swojego wyrzekło, aż do Boga? Nie wdawał się już Józiak w rozmowę. Milczenie zapanowało w izdebce i ciemność była nadeszła. Chłopak się ruszył, oprzytomniawszy, jakby mu pilno było do domu. Chcesz iść? Spytał pod starości. Pamiętaj, że o tym, iż mnie tu nie ma i nie było. Nie powinien wiedzieć o mnie nic. Wyrwałem się bez wiedzy pana wojewody, ani też jemu powiem, ani matce, com tu odkrył. Lepiej by o tym nie wiedzieli. Niech i matce inny tę gorycz przyniesie. Nakażą mu powracać pod błogosławieństwem, bo się złego domyślają, albo też je przeczuli. Jam tylko oczyma własnymi widzieć chciał, własnymi uszyma posłyszeć. A czymem się ja struł, nie będę się z nikim dzielił. Wrócę do domu, jakbym na Węgry tylko jeździł. Jutro mnie tu nie będzie. Byle świt w drogę. Józiak podbiegł do niego. A gdybyście też mnie z sobą zabrać mogli, zawołał niemal ze łkaniem. Gdybyście wiedzieli, jak mi tu tęskno, jak smutno tu na tej obczyźnie. Ludzie są, to prawda, ale wcale insi niż nasi. I świat odmienny, i powietrze, i obyczaje, i chleb, i woda, i język, i Pan Bóg nawet. Ja bym tu zesechł i umarł. A on? Spytał pod starości. Jak to, czyż on tego nie czuje? Bóg tylko zna serca człowiecze, ozwał się Juśko, bo są godziny, że i on tęskni i wspomina. I zdaje się, jakby mu to dokuczało, a sumienie go bolało i swoja ziemia ciągnęła. Ale to trwa godzinę. Młodzież go porwie, pociągnie ta kobieta i zapomni o wszystkim. Biednyż bo biedny, westchnął pod starości, boć to serce złote. A, lepszego na świecie nie ma, podchwycił Józiak. Bóg widzi, żebym go choć z daleka rad zobaczył. Siedzę tu już kilka dni i szpieguję go, a nie śmiałem szukać, aby mnie nie poznał. I no nie wiem, czy bym zobaczywszy się wstrzymał, aby do niego nie pobiec. Tylko co nie widać, jak z gospody będzie szedł na wieczerze do domu, odezwał się Józiak cicho, bo się teraz u złotnika stołuje, a tam nań pewnie czekać będą. Mógłbym wam kątek znaleźć, z którego byście go niepostrzeżenie widzieć mogli. Zawahał się pod starości. Pana wojewody i naszej świętej pani dziecko, rzekł. Już to dla mnie co najdroższego na świecie mam. Poszedłbym pieszo na koniec kraju, aby je widzieć. Ano nie, nie trzeba się zdradzić. Na nic się to nie przyda. Nie pójdę, bo bym nie strzymał. Idź ty. Dokończył, żegnając chłopaka. Idź, przybędą listy, czyń co możesz, choćbyś się mu naraził, aby co rychlej doma wracał. A cóż ja mogę? Spytał Józiak. Do serca mu przemówić z pokorą, choć od sługi przyjmie dobre słowo, a tu go od nikogo nie posłyszy. Przecież go Niemcy strzymywać dłużej nie mogą i ma rozum. Niech jedzie, niech powraca. Gdy odetchnie naszym powietrzem, wszystko to się jak mgła rozwieje. Chłopak westchnął i dodał tylko po cichu. Amen. Pod starości w głowę go pocałował i palec na ustach położył. Ale milczeć, Józiak, żebyś mi się nie wygadał, żem ja go tu szpiegować przybył. Wszak ci nie ze złego serca, ale z miłości, jaką dla nich wszyscy mamy. Własnego dziecięcia tak bym nie strzegł i nie kochał jak jego. Machnął ręką w powietrzu. Niech nas Bóg od nieszczęścia uchowa. Idź, Józiak, idź. Żeby się nie spostrzegł, że cię nie ma i nie domyślał się czego. Chłopak jeszcze raz w rękę go pocałował i pobiegł do drzwi, którymi wysunąwszy się, przemknął przez sień ciemną i pośpieszył uliczką ku kamienicy, na której w schodkach widzieliśmy go przed chwilą. Oglądał się bacznie, wracając, lecz szczęściem nikogo nie spotkał po drodze. Zdyszany przypadł znowu u wnijścia domu i głowę zwróciwszy ku rynkowi, zdawał się stamtąd przyjścia czyjegoś oczekiwać. Ściemniało już było i noc, choć pogodna, gwieździsta, ale coraz czarniejsza nadchodziła. W rynku już było mroczno, smugi tylko czerwonych świateł z okien gospód i domostw, gdzieniegdzie przeżynały cienie. Na nich migały przechodniów postacie, na chwilę stawały się widoczne i nikły znowu w pomroce. Gwar ustawał coraz, tylko ze studenckiego złotego gołębia śpiew się rozchodził roztwartym oknem po mieście spokojnym, niekiedy głośniejszy, to znów przycichający. A gdy na chwilę ustał, wrzawa i szmer rozmowy krzykliwej jeszcze się dalej rozlegały. Po bruku tętniały kroki rozchodzących się mieszczan i studentów. Stróże nocni z latarkami i halabardami zaczynali swój obchód, stając u drzwi na chwilową z gospodarzami rozmowę. Kilka minut upłynęło, nim się chłopak doczekał swojego wojewodzica. Głos jego i śmiech wesoły poznał z daleka. Ktoś ze studentów znać mu towarzyszył, bo żywą rozmowę słychać było zbliżającą się od rynku. Dźwięczny głos młodzieńczy brzmiał jakby pieśnią życia. Czuć było, że płynął z piersi pełnej dziewiczego szczęścia młodości. Józiak bacznie ucha nadstawiał. Szli powoli, stawali czasami i rozmowa nietajona, wesołymi przerywana wybuchami, dolatywała do chłopaka, jakby dlań była przeznaczoną. Z pierwszego piętra kamienicy przez otwarte okno padał pas górnego światła daleko w ulicy. Gdy nadchodzący stanęli w nich, obu ich rozpoznać można było wyraźnie. Przodem szedł pięknego wzrostu młody mężczyzna z promieniającą wdziękiem twarzą, z cudzoziemska ubrany. Niemcy, wśród których często się ten strój ukazywał, nawykli już doń byli. Węgra tylko od Polaka nie bardzo mogli rozróżnić. Czarny aksamitny kontusik i pod nim z tureckiej materii żupan pstry i jedwabny, takimże pasem ujęty, składał całe jego ubranie. A było mu w nim dziwnie do twarzy. Na głowie miał czapeczkę z piórkiem czaplim, na bok z fantazją włożoną, a lewą rękę spierał na bogato oprawnej krzywej szabli. Czerwone buty kurdybanowe na wysokich obcasach piękny kształt nogi uwydatniały. A nie tylko stopy same, lecz ręce i całą postać miał jakby utoczoną, a idąc, choć o tym nie wiedział, zdawał się pięknością i zręcznością chwalić. Patrząc nań, weseliło się serce. Takim miłym wyrazem siły, szczęścia, nadziei świeciło mu oblicze czystych i szlachetnych rysów. Czarne oko przymglone patrzało w świat to wesołą tęsknicą, to gorącą jakąś żądzą. Na zwierzchniej wardze zaledwie ciemnym puszkiem wysypywał się wąsik młody, który niecierpliwa ręka chwytała coraz, jakby jej rosnął za wolno. Tym poczwarniej wyglądał przy nim towarzysz. Suchy, długi, niezgrabny, w sukni czarnej z szerokimi rękawami, która do księżej była podobna. Na chudych jego nogach z ogromnymi stopy płaskimi pogarbione pończochy, czarne i skórzane grube trzewiki, zdawały się jak pożyczone wyglądać. Spod szerokich rękawów wystające ręce niezgrabne z długimi palcami dopomagały ruchami do jakiegoś dowodzenia. Żelasta szyja wystająca z sukni, w części długim, prostym, czerwonawej barwy włosem przykryta, utrzymywała głowę za małą, krągłą, z oczkami czarnymi, noskiem zadartym i usty szerokimi. Twarz była młoda, życia pełna, szyderstwa i namiętności, a po bladej jej skórze tysiące piegów, niby pstre, malowały wzory. Jaki traf zbliżył do siebie te dwie fizjognomie, tak niestworzone do pary? Chyba młodość, która łączy i zbliża nawet najsprzeczniejsze żywioły. Ryży chłopak wskazał na okno kamienicy z uśmiechem. Pilno tam wam, nie pora o teologii rozprawiać, gdy ginekologia w sercu i myśli. Idźcież już, bo was tam pewnie piękna Fryda niecierpliwie czeka z wieczerzą i stary Hans wygląda oknem, aby do rozmowy pochwycił. Hej, hej, a cóż będzie, gdy konie zarżą i do Polski każą powracać? Czy się te dobre czasy wittenberskie przypomną? Mój guście, odparł wzdychając młodzieniec, są w życiu godziny, które się nigdy nie zapominają. Do nich u mnie się liczy pobyt w Wittenberdze z wami. Przedysputowane noce białe, przemarzone dnie na przechadzkach i w pyle starych ksiąg uciekłe godziny. I nic więcej, nic więcej? Podchwycił Gustaw Ryży, śmiejąc się, zniżając głos i skazując okno. A te chwile, gdyście w śpiew jej wsłuchani mogli zapomnieć o ziemi, a śnić o aniołach? Cyt, rzekł, kładąc mu rękę na ramieniu wojewodzic. Są to chwile, których słowy kalać się nie godzi. Chowają się ich wspomnienia w duszy na dni głodu i smutku, bo tyle się żyło, co przemarzyło. Dobranoc. To mówiąc, ścisnął żywo jego rękę i podskakując podbiegł do drzwi domu, u którego progu Józiak już wstawszy nań czekał. Rozdział drugi. W sklepionej izbie obszernej palił się wieczorny ogień na szerokim kominie, którego okładziny kamienne misternie były rzeźbione. Dwa satyry uśmiechnięte, zgarbione, trzymały ciężki gzyms, na którym wił się z owoców i kwiatów wieniec. Przed kominem ława stała dębowa, kobiercem okryta, a na niej rzucona maleńka cytra niedbale w chwili zniecierpliwienia groziła upadkiem. Tuż ciężki stół o kręconych nogach, na wpół przyrzucony szytym bogato suknem, zastawiony był kobiecymi fraszkami. W pośrodku rozwarta skrzyneczka z hebanu i srebra, koło niej z różanego drzewa koło wrotek i srebrny puchar, w którym pełno było trochę zaniedbanych z pospuszczanymi głowy kwiatów i gruba księga z klamrami srebrnymi, z której kart patrzały obrazki złocone. Obok zaczęta robótka kobieca i nożyczki na pasku. Cała zresztą izba ta świeciła bawidełkami ze szczególnym zebranymi staraniem. Z jednej strony była szafa rzeźbiona, na której wierzchu drewniane swawoliły aniołki, z drugiej wisiały obrazy, na półkach pełno było poustawianych srebrnych naczyń i rzeźb z kości i bursztynu. Od sklepienia zwieszał się brązowy świecznik złocony, którego gałęziste ramiona połyskiwały w blasku ognia i jarzących świec zapalonych na drugim stole pod ścianą. Gdyby izba była pustą, każdy by się w niej dziewiczego mieszkania domyślił. Z takim wdziękiem zebrane tu było wszystko, z tak niewymuszonym smakiem poustawiane. Zarazem musiałby też był pieszczonego domyślać się dziecięcia, którego najmniejsza zachcianka spełnioną być musiała. Kilka krzeseł i stołków rzeźbionych pod ścianami i przy stole okrywały kobiece stroje, zrzucone snać po przechadzce. Na jednym jupka oszyta galonami, na drugim cienka zasłona, a przy niej oszyte wstęgami wonne rękawiczki. W środku ściany wielkie weneckie zwierciadło, w ramach szklanych połyskujących brylantowymi rżnięciami i załamy, spuszczało się na wpół jakby dla przypatrzenia pięknej twarzyczce, która właśnie sama się w nim smutno jakoś przeglądała. Stała oparta o stół, z główką na ręku i zamyślona. Oczy miała wpatrzone sama w siebie, zdając się pytać, dlaczego była tak smutną. W istocie trudną była odpowiedź na to pytanie, bo piękniejszej twarzyczki i postaci, bo świeższego, niemal dziecięcego oblicza nikt by nie znalazł na 100 mil wokoło, a takim obrazkom pieszczonym zwykle dobrze bywa na świecie. I dziewczę miało wszelkie pozory szczęścia, a jednak smutek na czole. Wiek jego trudno odgadnąć było. 15 wiosen ledwie przeżyła może, a wykwitła w tym domku kobiercami wysłanym wśród cacek misternych, jak lilijka biała, delikatna, drobniuchna, że zdawało się straszno zbliżyć do niej, aby jak widmo czarowne nie roztopiła się we mgle sinej. Na twarzy przecie nie było rumieńca, rączki miała marmurowe, a niebieskich dużych oczu para i maleńkich warg różowe listki zdawały się zapożyczone z cudnego obrazu Van Eycka. Może dla tej piękności, tak wątłej, tak bladej i nieziemskiej, trzymano ten kwiatek tak osłoniony i ukryty, pieszcząc i chuchając nań, aby nie zwiądł przed rozwinięciem. Jasnych włosów warkocze z uplecionymi wstęgami spadały z jej główki na ramiona. Miała czarną sukienkę na sobie, a u pasa torebkę nabijaną złotem. Strój, ruch i twarz raczej pańskie dziecię niż mieszczańską córkę oznaczały. Ale też córka Hansa Henihena, cesarskiego złotnika i mistrza w swej sztuce, z książęcą niejedną dziedziczką iść mogła o lepsze, a była u ojca jedyną. Nie miała dawno matki i królowała w tym domu przy ojcu starym, który nie kochał ją, ale bałwochwalczo padał przed nią. I sam mistrz Hans niepospolitym był złotnikiem, ale rzeźbiarzem, który kunsztu swojego uczył się po świecie i tworzył arcydzieła, które po królewskich dworach nie na wagę złota, ale 5-krotnie i 10-krotnie kupowano drożej. Wziąwszy warsztat po ojcu, Hans wziął z nim zamiłowanie swej sztuki i podniósł też ją wysoko. A że dostatek był w domu od 2 pokoleń, w 3 znalazło się bogactwo. Handel kamieniami drogimi powiększył je znacznie jeszcze. W skrzyniach leżały sreber stosy, klejnotów garście, pieniędzy wory, a w szafie znalazłyby się pergaminy i pieczęcie książąt i panów, co znaczne sumy winni byli Henihenowi. Bogactw tych swoich nie żałował on dla jedynego dziecięcia. Chował je jak królewskie, a gdy piękna Fryda westchnęła ku czemuś, ojciec nie uspokoił się, póki westchnieniu nie uczynił zadość. Mimo to dziecię było czegoś smutne. Patrzało w zwierciadło i pytać się go zdawało, jak takiej główce ślicznej źle być może wśród tak brzydkich ludzi. Stało tak dziewczę zadumane przed zwierciadłem, niekiedy drgając, gdy w kominie żywiej sucha buczyna zapłonęła i byłoby długo nie ruszyło się z miejsca, gdyby drzwi zwolna się nie otwarły i nie weszła niemłoda już kobieta. A że na próg wstąpiła po cichu i drzwi przemkniętych nie słyszała Fryda, miała czas wchodząca niewiasta popatrzeć na nią niepostrzeżona. Zamyślenie dziewczęcia wyraźnie ją przelękło. Załamała ręce, zmarszczyła brwi, twarz jej sposępniała. Zaszeleściała jej suknia jedwabna i pobrzękły klucze u pasa. Fryda odwróciła się żywo, postrzegła szpiega. Wchodząca kobieta, na której czole czarne zębate czółko schodzące nisko stan wdowi oznaczało, była niemłoda, z twarzą żółtą, długą, pomarszczoną i oczyma mocno wypukłymi. Skromny jej ubiór ciemny, domowy, nie odznaczał się niczym, a wyraz nieodgadnięty oblicza, pełen słodyczy i pokory, odstręczał raczej niż pociągał ku sobie. Dziewczę też, zobaczywszy ją, nie stało się weselszym, ale zdało się zakłopotanym. Upadłą na ziemię chusteczkę podniósłszy, opamiętała się i pobiegła ku ławce, na której cytra leżała. Zdjęła ją sprzed ognia troskliwie i schowała do szafy. Potem zaczęła się krzątać przy stole, ustawiając porozrzucane sprzęciki. Ochmistrzyni, a zarazem pokrewna domu, pani Gertruda, patrzała na to gorączkowe niemal zajęcie z takim przestrachem, jak wprzódy na smutek. Słowa jeszcze nie powiedziały do siebie. Na ostatek przybliżyła się cichymi kroki wdowa do gospodarzącego dziewczęcia i ozwała się głosem miodowym, cichym, usiłującym przypochlebić się Frydzie. Moje dziecko, cóż ci to jest? Stałam i patrzałam chwilę i przeraziłaś mnie, tak cię znalazłam posępną. Czyżby kochanemu dziecięciu braknąć co miało? Czybyś była niezdrową? Czyby się co stało? Mów proszę. Stryj Hans, gdyby cię tak zobaczył, na nas winę zrzuciłby, a my, Bóg widzi, chciałybyśmy odgadnąć każdą myśl twoją. Gdy pani Gertruda to mówiła, dziewczę składało książkę, to zamykało skrzyneczkę i unikało spojrzenia na nią, szukając środka, aby odpowiedź zamącić. Ciociu Gertrudo, nie widzieliście nożyczek moich? Wdowa poczęła ich szukać. Były pod ręką właśnie. Ale ty mi nie mówisz o smutku. O jakim, ciociu Gertrudo? Przeciem cię zastała tak zamyśloną, tak pogrążoną. A, zmęczyłam się tylko przechadzką. W tych dniach ciepłych jesieni powietrze takie dziwne. Ale nie jesteś chorą? Nie, nie, jak zawsze, ciociu Gertrudo. Wdowa znacząco pokiwała głową i złożywszy ręce jak do modlitwy, stała przed nią. Ty, bo nie jesteś szczera ze mną. Coś ci jest, o czym mi mówić nie chcesz. A, nic nie ma i mówić nie ma o czym. Szeptały tak, gdy druga postać niewieścia na ciemnym tle drzwi się pokazała. Była całkiem od pierwszej odmienną, słuszniejszą od niej, smuklejszą i z twarzy młodszą, choć do niej podobną. Ale na niej, zamiast przybranej słodyczy, malowała się znękana rezygnacja. Resztki wdzięku ją zdobiły. Był to ostatni odbłysk młodości. Suknie jej jasne, włosy niepokryte i czoło nieosłonione dawały się domyślać, że nie była zamężną. Wzrok dziewczęcia szybko skierował się na nią. Może widziała w przybyłej wybawienie od pytań natrętnych. Ciocia Gertruda zwróciła się zaraz ku niej z wymówką. Cóż jest naszemu dziecięciu? Leno, Frydę znalazłam smutną. Leny ramiona drgnęły i po ustach przebiegł niby pół uśmiech dziwny. Ciociu Leno, wszak wieczerza gotowa. Wszak i godzina wieczerzy dawno nadeszła. Gdzie ojciec? Spytała Fryda. Ojciec na dole przy swoich rachunkach jeszcze. Kazałby mu znać dano. Czy każecie przynosić wieczerze? Dziewczę się zmieszało. A, rzekło, nie trzeba ojcu przeszkadzać. Na wschodach dały się słyszeć kroki. Zamilkły wszystkie. Fryda słuchała z uwagą, zdając się oddech tamować, lecz z większą jeszcze czujnością wpatrywała się w nią oczyma chciwymi ciocia Gertruda. Niepokoiło ją wszystko. Wtem dziewczę zadrżało, blady, ledwie dostrzeżony rumieniec, jak odblask chmurki różowej, przesunął się po białej twarzyczce. W progu stał, zdejmując czapeczkę i kłaniając się nisko, młody chłopak, uśmiechnięty, kręcąc jedną ręką wąsik, zaledwie znaczny, drugą opierając się na szabli zawieszonej od pasa. Ciocia Gertruda musiała go po odbiciu tego rumieńca w twarzy Frydy odgadnąć i obróciła się ku drzwiom. Wojewodzic pokłonił się cioci Lenie naprzód, bo ta najbliżej stała, ale na widok jego się cofnęła. Potem pozdrowił dziewczę, na ostatek ciocię Gertrudę, która mu jego pokłon oddała uroczyście, w tył krok robiąc i uginając nieco kolana. Przybrała powagę wielką i spięła usta z wyrazem dumy. Dziewczę rozrzucało na stoliku, co przed chwilą poskładało, a oczyma wpatrywało się w przybysza. Oboje oni, piękny chłopak i biała lilijka, wzrokiem rozmawiali, nim zaczęli usty. Nie spuszczali z siebie wejrzenia, tylko Fryda posmutniała, a wojewodzic się uśmiechał. Późno przychodzicie na wieczerze, szepnęło dziewczę z wymówką, nie zważając na dwie ciotki, które powoli ku drzwiom w głąb pokoju się cofały. Ciocia Lena pierwsza, Gertruda z wahaniem, czy by jej zostać nie należało. Piękna pani, ozwał się przybywający, ale ja i teraz was jeszcze zastać się nie spodziewał. Z dala widziałem, jakieście szły na przechadzkę. Myślałem, że się ona dla pięknego przeciągnie wieczora. Ależ już noc czarna, szepnęło dziewczę, zwracając się ku oknu, przez które w głębi, na niebie ciemnym, parę gwiazd brylantowych świeciło. Przyznajcie się, hrabio Hans, tak tu zwano z niemiecka wojewodzica Janusza, wolelibyście studencką gospodę niż cichą izdebkę moją. Przechodząc, słyszałyśmy śpiewy. Ach, jakże śpiewacie strasznie, jak tam w tych głosach coś dzikiego brzmiało. Bo my, śmiejąc się ciągle i przybliżając do stołu, mówił Janusz, my dzikim jesteśmy ludem. Kiedy pieśń toczyć się zacznie z ust i piersi, to rośnie jak w górach śniegu bryłka, co mała z początku, dziobkiem ptaszęcym ruszona, spada i grzebie wioski lawiną. Tak i u nas. Zacznie któryś głos dziecięcy po cichu, ano zwolna, łączą się doń inne i wzrastają, i grzmią, i syczą, jakby pieśń wojenna. Ja takiego śpiewu nie lubię, o nie, trzęsąc główką rzekło dziewczę. Pieśń wojenna to ryk. Ja lubię piosenkę kościelną i cichy śpiew, co płynie jak słowiczy głos nocny po rosie i czasem wesołą nutę dziecięcą. A wy to się lubujecie we wrzawie. Nie ja, wyparł się Janusz. O nie, ja to lubię co wy, piękna Frydo, ale z naszymi braćmi trzeba to czynić, to lubić, to pić i to śpiewać co oni. To prawo nasze. Fryda skrzywiła się. Wyście nadto posłuszni, szepnęła. Tylko nie mnie. Z wyrzutem spojrzał na nią wojewodzic. Na wschodach słychać było chód ciężki i żywy. Drzwi otwarły się z łoskotem. Na próg wszedł głośno, śmiało pan domu. Mężczyzna siwiejący, z głową krótko ostrzyżoną, z brodą krągłą, twarzy rumianej, oczów czarnych. Barczysty był jak robotnik, a na czole miał jasną myśli, oczy bystre i usta mowne i widać było, nim przemówił, że ze słowem jak ze złotem, mistrzem być może. Twarz piękna, spokojna, dobra, miała i dumę i powagę i nawykła była do niej, bo się nimi wówczas mieszczanin bronić musiał przewadze i dumie szlachcica. Hans Henichen odziany był jak dostatni pan w aksamit i atłas, a na szyi na łańcuchu nosił złoty medal z cesarskim wizerunkiem. Krótki mieczyk na łańcuszku wisiał mu od pasa. W progu, zobaczywszy wojewodzica, troszkę głową poruszył, a namarszczyć się nie miał czasu, bo córka doń podbiegła z otwartymi rękami i w uścisku dziecięcia, jeśli było o czym zapomnieć, zabył wiecznie. Zwrócił się wojewodzic ku niemu, a Hans podał mu rękę z rozweseloną twarzą. Hans potarł czoło. Teraz, gdy praca skończona, dajcie chleba w nagrodę. Siostro Gertrudo, każ przynieść misę i do stołu. Drzwi boczne stały zamknięte. Skierował się ku nim Henichen, otworzył je sam pierwszy wchodząc. Za nim szła Fryda, oczyma ciągnąc wojewodzica. A na ostatku wahająca się ze złożonymi ciągle rękami ciocia Gertruda. Ciocia Lena znikła drugimi drzwiami. Izba była wcale odmienna, długa, z sufitem drewnianym, pokrytym rzeźbą w kwadraty. Na jednej z jej ścian rozpięty kobierzec, tkanina flamandzka, przedstawiał jakby piękny obraz Sąd Arachny. W kącie ogromna szafa, cała łyskała półmiskami, misami, roztruchanami i kredensem książęcym. W pośrodku stół niski, długi, na nogach krzyżowych, okryty bielizną, jak śnieg białą, zastawiony był już talerzami i kuflami. Świecznik o dwu ramionach, srebrny, przedstawiający drzewo oplecione winną latoroślą, palił się woskowymi świecami. Gospodarz zajął miejsce w końcu stołu po jednej stronie, córce po drugiej wojewodzicowi wskazawszy miejsca. Dwa pozostałe miały zająć ciocia Lena i Gertruda. Wiecie, hrabio, ozwał się gospodarz wesoło poczynając rozmowę, żem ja mało w którym nie bywał kraju. Byłem młody naówczas i ciekaw poznać ludzi i państwa różne. Wiedziałem, że się nie wszędzie nauczę, co dla mej sztuki, bo ta, oprócz Włoch i Niemiec, mało gdzie równie kwitnie. Ale rzemieślnikowi nie wadzi, im więcej widzi i pamięta. Więc się przejeździło od Rzymu do Grenady, aż po Wisłę i po Karpaty. I było się na Węgrzech, i zachwyciło tureckich krajów, i nauczyłem się wówczas poznawać ludzi, jakiej są narodowości. Mówię wam o tym, byście mogli być pewni, iż się omylić nie powinienem. Widzieliście tu dziś z Polski kogo? Jam widział. Wojewodzic się zdziwił. Widział, żebym i ja, rzekł. Miasto niezbyt rozległe, a gdyby kto był, w rynku by przecie stanął. Ulicą ciągnęli do dnia. Trzech ich było, mówił Hans. Jeden jechał na dzielnym koniu. Po rzędzie go poznać było łatwo i po krzywej szabli u boku i po szerokich strzemionach, coście je od Turka wzięli. Wprawdzie twarz miał osłonioną, ale mu z obu stron polskie wąsy wisiały, a dwóch pachołków za nim i troki usiodeł i koszule ich żelazne i uzbrojenie, wszystko świadczyło, że Polacy. Dziś rano? Ruszając ramionami powtórzył wojewodzic. Dziś rano? Chyba by nie stając miasto przejechali. Ale któryż cudzoziemiec nie zatrzyma się w Wittenberdze i nie stanie choć popatrzeć na te drzwi kościelne, na których Luther przybił tezy swoje. Wielu z nich od tych drzwi ucieka, mruknął kupiec cicho z westchnieniem, ale zamilkł, jakby więcej mówić nie chciał. Szło mi o to, dokończył głos podnosząc, czyście kogo z Polski nie mieli? Nikogo, odparł wojewodzic. Ani się przez cały dzień nic podobnego nie pokazało na ulicach, boćbym lub ja spotkał, lub mi kto powiedział o tym. Służąca, która misę z polewką przyniosła, stała właśnie przy gospodarzu. A wasz sługa? Pytaliście go, rzekł Hans. Małom z nim dziś mówił. Każcie go przywołać, odezwał się Henichen. Może on coś wie o tym. I spojrzał na sługę, która głową dała znać, iż wie, co ma uczynić. Po chwili wszedł Józiak. Spytał go po polsku wojewodzic, czy by kogo z Polski nie widział. I zdziwił się on, a bardziej wszyscy, gdy chłopak zbladł, przestraszony jąkać się zaczął i wypierać, że nie widział nikogo. Pomieszanie na jego twarzy było tak widoczne, iż Janusz spostrzegłszy je, odprawił go przez litość, a zapewnił gospodarza, że chłopak nie spotkał nikogo. Umilkli więc, choć i wojewodzic pozostał zamyślony i Hans nie bardzo wierzył jakoś w chłopca zeznanie. Piękna Fryda, której wzroku nic nie uszło, dziwnie też patrzała na Juśka i spuściła potem oczy, zamilkłszy. Można by powiedzieć, szepnął Hans po odejściu chłopaka, już sumienie ma nieczyste, tak był zmieszany pytaniem. Janusz począł go tłumaczyć. Bojaźliwy jest, rzekł, a mięsza go lada niespodziane słowo. Cóż by tu zresztą taka kawalkada polska robiła w Wittenberdze, gdyby się w niej zatrzymać nie potrzebowała? Niemniej ją oczy moje widziały, ozwał się Henichen. Za to wam ręczyć mogę. Ani wątpię, dokończył wojewodzic, tylko się dziwuję, bo po gospodach o niej słychać nie było. Że godzina ranna była bardzo niezwyczajna, któż wie, dokąd pociągnęli, dodał Hans. Gdyby tylko przez Wittenbergę kto miał jechać, pochlebiam sobie, iżby zlecenie do mnie dostał i przyszedł z pozdrowieniem, mówił wojewodzic zamyślony. Lecz mogli to być kupcy lub wędrowcy z jakiegoś sąsiedniego kraju. Bóg z nimi, przerwał gospodarz. Nie mamy się co frasować. Niech jadą zdrowi. Mówiłem o tym, aby się moją znajomością stroju pochwalić. Fryda spoglądała to na ojca, to na wojewodzica, którego przypomnienie kraju widocznie chmurnym uczyniło. Tak przeszła w prędce wieczerza i gdy od stołu kobiety wstały, a Hans trochę przy kuflu pozostał, zatrzymał się wojewodzic także, choć go oczy Frydy wabiły. Dopiero po chwili, widząc milczącym Hansa i zabierającą się ku niemu na zwykłą wieczorną pogadankę ciocię Gertrudę, podniósł się Janusz i zwolna ku drzwiom posunął. Stały one otworem do drugiej komnaty, po której dziewczę niespokojnymi chodziło krokami. Cioci Leny nie było dawno. Znaleźli się więc tak jak sami, na co ani ojciec, ani druga z ciotek nie zdawali się zwracać uwagi. Może też sądzili, iż Lena była z nimi. Oglądając się bojaźliwie dokoła, Janusz pośpieszył ku dziewczęciu, które stanęło, patrząc na nie długo, jasnymi oczyma niebieskimi. – Nieprawdaż – szepnęło – ja to czuję. Wy pewnie o wyjeździe myślicie. Wam dawno tęskno do kraju powracać. Zmieszał się nieco wojewodzic. Gdyby mi rozkaz ojca musiał spełnić, odezwał się, nie pozostanę tam długo. Pociągnie mnie Wittenberga ku sobie nazad i skrzydeł pożyczywszy, powrócę tu. Dziewczę główką potrzęsło. O, wątpię, rzekło. Boję się. Tam was tyle węzłów trzyma. Tu? Nic. Janusz spojrzał na nią. Tak sądzicie? Spytał. Zarumieniła się znowu Lilijka i spuściła oczy. Matka, ojciec, dom, rodzina, ziemia, powietrze, mowa, a wszystko to drogie. Czytaliście Biblię? Zapytał wojewodzic. Co tydzień ją czytuję, rzekła Fryda. W niej byście powinni znaleźć odpowiedź. A w waszych ustach jej nie ma? Bo dziś ja nie mam prawa jeszcze dać tej odpowiedzi, odezwał się wojewodzic. Jam nie swój. I na odpowiedź czekać każecie, póki ciocia Gertruda drugiego nie znajdzie męża? Uśmiechając się smutnie, odezwała się Fryda. Nic nie odpowiadając na to, Janusz obejrzał się szybko. W izbie nie było nikogo. Z drugiej dochodziły głosy cichej rozmowy cioci Gertrudy, bawiącej Henichena plotkami miejskimi. Janusz zbliżył się i wyciągnął rękę, żebrząc. Na tę dłoń męską zwolna padła biała, maleńka, drżąca ręka dziewczęcia i przylgnęła do niej, przyrosła. Janusz zwolna pochylił się ku niej, przyłożył usta i pieczęć gorącą położył. Uczuwszy ją, Fryda wyrwała mu dłoń i pośpieszyła twarz, osłaniając ku oknu. Nie mówili nic. Na kominie dogasał ogień, po którym karmazynowy żar tylko już został. Ciemno płonęły świece w lichtarzach, u okien był mrok szary. Stanęli sparci o nie, twarzą do komnaty, blisko siebie, z trwogą spoglądając ku drzwiom, bo rączka Frydy znowu ukradkiem spoczęła na dłoni wojewodzica. Nie lękaj się, mówił półgłosem, coraz się ożywiając Janusz. Ja mam serce, co nie zapomina. A pięknej Frydy, któż by mógł zapomnieć? Ja to bym więcej daleko lękać się miał prawo, jeżeli zabawię dłużej. Kobieta pamięta, cicho rzekło dziewczę, bo ona ma jedno w myśli. A jakże się nie trwożyć? Sądzicież, że ja nie znam, co nas dzieli, że nie wiem, jak daleko z Polski do Niemiec i od syna wojewody do córki złotnika? Słuchałam, uczyłam się, dowiadywałam o was. Tam inny świat, obyczaj, ludzie. Tutaj zaciera się wam rysów wiele. Tu zapominacie niepodobieństwa, lecz gdy powrócicie tam... Spuściła głowę na piersi. Lecz po co wracać tam macie? A... Nie, nie, poprawiła się sama. Ja kocham ojca i wy także ojca i matkę macie. Nie chcę was czynić nieposłusznym, nie ściągać na głowę waszą przekleństwa. Wróćcie tam, ale stamtąd wracajcie do mnie. Ja czekać was będę cierpliwie. A ja niecierpliwie wyrwę się, by tu przybyć. Mówił i znać wspomnienie domu padło mu kamieniem na piersi, a kłamać nie chciał i zaręczyć nie mógł za przyszłość. Sam on czuł, iż to, o czym marzyli, było prawie niepodobieństwem. Duma pańskiego domu, choćby uszlachconego bogacza, odepchnąć musiała ze wzgardą. Tu nienawiść rodowa do Niemca zwiększała jeszcze trudność. Tu różnica wiary stawała się nieprzełamaną zaporą. Hans Henichen i jego córka należeli do nowego protestanckiego kościoła. Sam on powracał do domu upojony szałem nauki nowej, której widział tylko blaski, nie chcąc i nie mogąc widzieć cieniów. Jeszcze raz niósł do ust białą rękę Frydy, gdy zbliżające się głosy zwiastowały powrót ojca i cioci Gertrudy. Dziewczę szybko ustąpiło ku środkowi komnaty. Janusz, złożywszy ręce na piersi, u okna pozostał. Wtoczył się Henichen, szukając córki oczyma, która ze stołu robotę wziąwszy, pilno się jej przypatrywała. Oczy cioci Gertrudy pobiegły ciekawie także ku parze, którą zostawili tam samą i więcej pewnie się domyśliły z oddalenia dziewczęcia, z zajęcia robotą, niż stary Hans, który rzekł, śmiejąc się do nich. Zmieniły się bardzo czasy. Za mojej młodości dwoje ludzi, którym razem 40 lat nie ma, słychać by było z daleka po śmiechu i śpiewie. Dziś stoją milczący i smutni. Fryda nie wzięła cytry, hrabia nie zabawił kapryśnego dziecka nawet trafną zagadką. Ciocia Gertruda, z tyłu stojąc, głową poruszała w różne strony, jakby potakiwała gospodarzowi lub inaczej chciała to tłumaczyć, lub wreszcie nie myślała nic. Z twarzy jej trudno coś było odgadnąć. Ja, rzekł wojewodzic kłamiąc, prosiłem o piosenkę, ale mi jej odmówiono. Dlaczego? Ojciec spytał. Ja, stary, byłbym się pożywił przy tym, co by młody wyprosił. Hrabia dziś piosenki cichej nie zrozumie, odezwała się Fryda. Nasłuchał się tam studenckich pieśni, jeszcze mu w uszach tętnić muszą. A ty skąd wiesz o tym? Szłyśmy na przechadzkę, mimo studenckiej gospody. Trzęsła się od pieśni młodych rycerzy, odpowiedziała Fryda. Miałażbym po niej mieć zaśpiewać moją prostą? Kom, trost der Nacht o Nachtigall? Ach, nigdy. Dziś żadnej pieśni. Nawet godzina późna. Stróże obwołują gaszenie ognia. Ojciec zmęczony. Ja mnie dośpiewuj lutni. O nie, nie. Hans spojrzał na zegar stojący u ściany, który wskazywał godziny wszystkie, 24, i miesiące, i dnie, i księżyce. Było to misterne dzieło francuskiego mechanika, na które patrzeć schodzili się ciekawi. Zegar prawie 11 już znaczył. Fryda była w istocie zmęczoną i bladą. – Ach nie, nie, nie żądajcież śpiewu od niej – odezwała się ciotka Gertruda. – Zmęczona jest. Wieczerza była spóźnioną, przechadzka długą i są dni, w które człowiek prędzej by zapłakał niż zaśpiewał, choć sam nie wie czemu. Fryda jakby z wyrzutem spojrzała na ciotkę Gertrudę. Któż wie, może właśnie śpiewać by była chciała i dać się tylko poprosić. Wtem troskliwy ojciec odezwał się śpiesznie. Pani Gertruda ma słuszność wielką, Fryda potrzebuje spoczynku. Wojewodzic ruszył się od okna, szukając rzuconego na krzesło kołpaczka i szybko wejrzeniem pożegnawszy kobiety, a ściśnięciem ręki Hansa wymknął się z tej pupenstube, w której pieszczone dziecię otoczone cackami po cichym z ojcem rozstaniu padło na siedzenie dumać długo, choć ciocia Gertruda gwałtem je do sypialni prowadzić chciała. Rozdział trzeci. Dwie izby na górze zajmował wojewodzic z widokiem na daleką okolicę, na lasy, co ją opasywały, na mury miasta i na ogrody, co się z nich dobywały. Choć w nich dosyć dawno zamieszkiwał, czuć było, że tu jeszcze stał tylko gospodą. W pierwszej stały tłumoczki studenckie i łóżeczko Juśka, i jego stolik z książkami, i prosty sprzęt gospodarski z kilku dzbanków i glinianych mis złożony. Tu więcej było nieco ładu, bo chłopak czuł się zań odpowiedzialnym i troskliwie go pilnował. Druga izba, od ulicy, znacznie obszerniejsza, należąca do wojewodzica, stała studenckim nieładem. W kącie skórą łosią pokryte łóżeczko ze skórzaną poduszką, a przy nim puzderko mosiądzem kute, w którym droższe rzeczy i papiery chowano. Nad nim starym obyczajem, na którego zachowanie matce poprzysiągł wojewodzic, wizerunek Chrystusa Ukrzyżowanego i Matki Boskiej Częstochowskiej, palma i gromnica. W pośrodku izby ogromny stół był chaosem ksiąg, których stos narzucony nieforemną górę stanowił. Widać było między nimi i folianty w drewnianych okładzinach, i maleńkie książczyny, jakie wówczas drukować poczynano, i świstki, a luźne karty, których wychodziło mnóstwo. Zapisany papier, zżynki z notatkami, podarte listki walały się po brzegach stołu. a z między nich talerz pełen dojrzałych owoców jesieni wyglądał dziwnie ze swą barwą świeżą i wesołą. Na siedzeniach i ławach nie miał znać czasu Józiak pozbierać rozrzuconego odzienia, które wojewodzic próbował i pogardził nim. Pasy, żupaniki, kurtki, kontusze i płaszcze, a obok nich parę szabel i czapek czekały, by je usłużna ręka sprzątnęła. Na innym stole para kubków i dzban malowany z pokrywą, lichtarze mosiężne, zapomniane, też odpoczywały. Józiak dopiero się zabierał do zaprowadzenia